Ja, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, odnoszę wrażenie, że mam problemy z nagrywaniem, z rejestracją głosu, rejestratorem głosu, bo już mi się wyłączył raz. No cóż, zaczynam od nowa. Już powoli będę finiszował. Tutaj, jak Państwo zauważyliście, jest teza tego Rubiniego o tym, że te obecnie chińskie władze opowiadają się za wysokiej jakości wzrostem prowadzonym przez zachęty finansowe dla już rozdętych przedsiębiorstw państwowych. No więc, jako że to się w ogóle kupy nie trzyma, bo przecież przedsiębiorstwo państwowe w Chinach, w gospodarce chińskiej, to jest być może, nie wiem, już dawno nie widziałem danych na ten temat, ale odnoszę wrażenie, że 1/4, może to 1/4 gospodarki, no a gdzie 3/4 gospodarki? I to nie przedsiębiorstwa państwowe decydują o tym szalonym wzroście technologicznym, tylko przedsiębiorstwa prywatne. Dobrze. Ale no cóż, nic na to nie poradzę. No, to jest kolejne kłamstwo tego Żyda. Cytuję dalej. Jego oczywiście. Jednak bez równoważnego wzrostu popytu krajowego, zwłaszcza konsumpcji prywatnej, przeinwestowanie w tych sektorach doprowadzi do nadwyżek mocy produkcyjnych i dumpingu na światowych rynkach. No więc tu są dwie rzeczy ważne. Więc wzrost popytu krajowego, jednak bez zrównoważonego wzrostu popytu krajowego, przeinwestowanie w tych sektorach, czyli w tych sektorach najnowszych technologii, doprowadzi do nadwyżki mocy produkcyjnych i dumpingu na światowych cenach. Więc Rubini martwi się tym, że chińskie najnowsze technologie będą coraz tańsze. No bo jak będzie nadwyżka mocy produkcyjnych, no to nastąpi dumping na światowych rynkach. No i to jest straszne. No przecież dla żydostwa, no to jest, a szczególnie amerykańskiego, który nic nie produkuje. Proszę nie zapomnieć, że w Stanach Zjednoczonych produkuje się tylko i wyłącznie broń. Tak naprawdę. Broń, samoloty, znaczy to wszystko, co kręci się wokół przemysłu zbrojeniowego. To funkcjonuje dobrze. Natomiast cała reszta, i to wspomaga się częściami z Chin. No więc? Dobrze. Więc on oczywiście się martwi o nadwyżki mocy produkcyjnych w Chinach, no bo jak Chińczycy nie będą w stanie tego kupić, no to firmy obniżą ceny i pójdą w świat. No i bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Tylko że on się tego boi. Tak. I teraz znowu cytuję. Nadpodaż w Chinach w stosunku do popytu krajowego, znaczy to, o czym mówiłem przed chwileczką, już teraz wywołuje presję deflacyjną, zwiększając ryzyko sekularnej stagnacji. No więc, proszę Państwa, ja nie zauważyłem deflacji w Chinach, przede wszystkim nie zauważyłem deflacji, natomiast to nie było ani, znaczy była w pewnym momencie dosyć wysoka inflacja, ale ona została szybko stłumiona i w tej chwili mamy inflację na poziomie chyba 1,5-2%. To jest normalna inflacja. No ale przecież jego wszyscy słuchają na całym świecie, więc bzdury opowiada o tym, że będzie ryzyko sekularnej stagnacji. Kiedy Chiny były mniejsze i biedniejsze, gwałtowny wzrost ich eksportu na rynki światowe był możliwy do opanowania. Znaczy inaczej, on tutaj nie napisał tego, co chciałby napisać. Że kiedy Chiny były mniejsze i biedniejsze, można było sterować do pewnego stopnia ich eksportem. Prawda? Natomiast teraz, kiedy eksportowały tenisówki, majtki, trampki i podkoszulki, no to nie było problemu. Prawda? A jak teraz eksportują tablety, minikomputery, telefony, które są minikomputerami, samochody elektryczne, to stało się coś, to jest nie do opanowania. No i właśnie pisze, ale teraz, gdy Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, każdy dumping nadwyżki mocy produkcyjnej spotyka się z jeszcze bardziej drakońskimi cłami i protekcjonizmem wymierzonym w chińskie towary. Tak, i to się zgadza. Tylko, że to jest zarzut w kierunku gospodarek białych ludzi. Tych do tej pory bogatych państw, które nie są w stanie sprostać, nie umieją sprostać produkcji czegokolwiek, czy samochodów elektrycznych, czy komputerów, czy fotowoltaiki, nie są w stanie u siebie tego zrobić, wobec tego barykadują się cłami, no, przed chińskimi towarami. I to jest właściwe? A on to właśnie usprawiedliwia, że spotyka się w tej chwili, gdy Chiny są wielkie, na ta nadwyżka mocy produkcyjnej spotyka się z jeszcze bardziej drakońskimi cłami i protekcjonizmem wymierzonym w chińskie towary. No przecież to jest oskarżenie Zachodu, a nie Chin. Mam nadzieję, że Państwo to widzą. Dlatego i ostatnie, może nie ostatnie zdanie, ale już niedaleko. Dlatego też, jak twierdzi, Chiny potrzebują nowego modelu wzrostu skoncentrowanego na usługach krajowych, a nie na towarach i konsumpcji prywatnej. No więc, wiecie Państwo, to na całe szczęście władze chińskie mają swoich chińskich doradców i wiedzą, co Chinom jest potrzebne, co dla Chin jest właściwe, co dla Chin jest dobre i nie muszą się martwić jakimś tam nędznym żydkiem, który pompuje swoje ego, doradzając Chinom, że potrzebują nowego modelu wzrostu. Nie. Nic podobnego. I teraz cytuję oczywiście jego tego ćwoka. Podczas gdy Chiny oczywiście muszą zwiększyć zaufanie sektora prywatnego i ożywić wzrost dzięki bardziej zrównoważonemu modelowi gospodarczemu, nie jest jasne, czy chińscy przywódcy w pełni zdają sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoją. No skąd? No i przecież gdyby nie mieli Rubiniego, to by nikt panu Xi i Komitetowi Centralnemu czy Komitetowi Stałemu nie był w stanie wytłumaczyć ewentualnych problemów, które stoją przed chińską gospodarką. No bo przecież, no jak skąd oni mieliby wziąć takich geniuszy, jak na przykład ten Żydek? No skąd? Przecież w Chinach nie ma takich geniuszy. Cytuję dalej. Podczas gdy prezydent Xi Jinping nadzorował powrót do kapitalizmu państwowego, w ciągu ostatniej dekady premier Li Qiang, znany reformator, zorientowany na rynek, wydaje się być odsunięty na bok. Znaczy, wiecie Państwo, czy on jest odsunięty na bok, tego nie wiem. Znaczy, nie zauważam tego, żeby był odsunięty na bok. Po prostu w Chinach istnieje, tak jak ja to rozumiem, jak ja to widzę, obserwuję to od lat, znaczy szczególnie ta epoka Xi Jinpinga ostatnia, szczególnie ta druga kadencja, uwydatniła rzecz dla mnie oczywistą. Partia, czy szerzej mówiąc, partia właśnie z Xi Jinpingiem na czele, z tym swoim komitetem centralnym, z tym komitetem stałym sekretariatu KC, jest otoczona, ci ludzie są otoczeni dziesiątkami, jeśli nie setkami think tanków, chińskich oczywiście think tanków, które im doradzają w prowadzeniu strategii gospodarczej. Strategii. Partia decyduje o strategii. Natomiast rząd, którego szefem jest premier Li Qiang, decyduje o szczegółach wykonalności tej strategii. A rząd dostaje do wykonania określoną strategię i ma ją realizować. I to jest chiński model sprawowania władzy. Natomiast no to, co mam tutaj napisał, to żydostwo, co napisało, w ogóle nie ma żadnego sensu. Dobrze, i teraz ostatnie zdania. Bardziej dobroczynna interpretacja tych sygnałów jest taka, że Xi zdaje sobie teraz sprawę, że musi przeorganizować, zaangażować sektor prywatny, międzynarodowe korporacje wielonarodowe, aby przywrócić ich zaufanie i pobudzić bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wzrost napędzany przez sektor prywatny i konsumpcję prywatną. No, na całe szczęście ta dobroczynna światła definicja, co powinien Xi zrobić, jest po prostu do umieszczenia jej w koszu. Albowiem chiński sektor prywatny jest, powtarzam, chiński, jest bardzo dobrze traktowany w Chinach, w chiński sposób. Międzynarodowe korporacje wielonarodowe są tam, gdzie być powinny, to znaczy w koszu, a jeśli nie są, tak jak w Polsce, no to widzicie Państwo, co się dzieje. Nie ma mowy o żadnym przywracaniu ich zaufania, bo nie jest to do niczego potrzebne. Jeśli międzynarodowe korporacje chcą zarabiać w Chinach, to przychodzą i jeśli to odpowiada chińskim interesom, angażują swoje środki. Jeśli to chińskim interesom nie odpowiada, to Chińczycy bardzo grzecznie im się kłaniają i mówią: dziękujemy bardzo, ale nie potrzebujemy waszej inwestycji. I koniec, kropka. I tutaj gadanie o tym, że sektor prywatny jest w jakikolwiek sposób sekowany w Chinach, że prywatna konsumpcja powinna napędzać gospodarkę, to wszystko się dzieje w chińskich normach, w chińskiej proporcji. Tak, chińskiej, po chińsku, a nie po amerykańsku czy po żydowsku. Rozumiecie? I ostatnie zdanie. Biorąc pod uwagę, że Li wciąż jest w pobliżu, może po cichu naciskać na otwartość i reformy, nie wychylając się za bardzo, aby okazać szacunek Xi. Powtarzam, Li ma do wykonania swoje zadanie. On jest jednym z członków 7-osobowego Komitetu Stałego. Jednym z 7. I w związku z tym, no, może to, co może. Znaczy, może realizować uchwały partii, może realizować postanowienia partii, może wykonywać polecenia partii, ale nic więcej. Do tego on został wynajęty. Do tego, żeby kierować rządem, który ma wykonywać polecenia strategiczne kierunki, które ustawia partia. I koniec. No ale Rubini tego nie rozumie, a mam nadzieję, że Państwo dzięki mnie rozumiecie to. Tak, mieli Państwo. Już mi się, całe szczęście, że to się skończyło, bo przekonywanie Państwa, że jakiś Żyd bzdury opowiada, no to nie jest jednak chyba to, co mi się odpowiada najbardziej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.